A naszym i Państwa gościem poseł Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, Pani poseł.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zacznijmy od tematów lokalnych, regionalnych. Mamy nowego, starego wojewodę. Władysław Dajczak zrezygnował z mandatu poselskiego na rzecz nominacji, którą otrzymał już z rąk pana premiera, nominacji na fotel wojewody lubuskiego.
Czyli wiemy, jakiego mamy wojewodę, bo znamy go przez ostatnie 4 lata. Sprawdził się w swojej działalności, był bardzo aktywny. Pan premier go bardzo ceni, wypowiedział to zresztą przy wręczaniu nominacji.
Podkreślał dobrą współpracę pana wojewody z samorządami, samorządem.
No właśnie, premier. Jutro jest takie spotkanie. Szkoda, że jeszcze pan wojewoda nie będzie w tej roli mógł wystąpić.
W środę przejmuje obowiązki.
Właśnie, a jutro jest takie spotkanie z samorządowcami, ale to jest pierwsze na początek roku i myślę, że ta współpraca będzie. Oczywiście pan wojewoda mówi, że troszkę zmodeluje tą współpracę, zmodyfikuje z samorządami. Myślę, że to wygłosi sam i opowie się wobec samorządów, jaka ta współpraca powinna być, jaka była, jakiej on oczekuje. No ja się cieszę, że jest taki układ, chociaż czuję to obciążenie, które na mnie spada z racji ubytku jednego posła z tej strony województwa, no bo tych zadań dla mnie będzie więcej. Ale liczę, że podzielę się jakoś z panem wojewodą staraniami o to, żeby zabezpieczyć oczekiwania mieszkańców.
Mandat poselski przejmuje profesor Kurzępa, więc postać z południa. Myśli pani, że to coś zmienia, jeśli chodzi o relacje północ-południe? Bo tu różne słyszymy opinie i komentarze wśród polityków.
Ja myślę, że pan Kurzępa już sprawdzał się jako poseł. Starał się bywać też na północy. Ja oczekuję z jego strony w takiej współpracy, my ją musimy zresztą ustalić, jak to będzie wyglądało, żebyśmy rzeczywiście mieli szerokie pole do działania, ale też uzupełniali się w swoim postępowaniu. No, spotkamy się, będziemy o tym rozmawiać.
A pytanie od mieszkańców wprost, od obserwatorów sceny politycznej. Skoro wojewoda lubuski Władysław Dajczak był tak dobrym wojewodą, to po co całe zamieszanie? Mógł być po prostu na swojej funkcji.
No jest pewien dysonans, bo to jest, no nie da się ukryć, że to było bardzo duże poparcie dla pana wojewody jako kandydata na posła. Pewnie jest mu z tego powodu trochę ciężko. Nie sądzę, że to jest takie obojętne dla niego. Ale jednak...
Premierowi się nie odmawia, tak?
Premierowi się nie odmawia, a poza tym jest to rzeczywiście funkcja reprezentacji rządu, czyli jeszcze większa niż mamy my jako posłowie w grupie ustawodawczej. Tutaj jest ta wykonawcza, ale też bardzo spersonalizowana jest 16 wojewodów.
Czyli trudniejsza rola przed panem
trudniejsza
Dajczakiem.
I też dająca większe pole chyba do działania, powiedziałabym tak, efektu działania.
Zobaczymy, będziemy oczywiście obserwować. Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu to kolejny z tematów lokalnych, zanim przejdziemy do ogólnopolskich. Jest poniedziałek, w poniedziałek mają ruszyć prace, już drobne rozpoczęły się, od dzisiaj mają rozpocząć się prace rozbiórkowe, jeśli chodzi o właśnie tworzenie Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Zresztą nie opadał naszej redakcji tutaj na warszawskiej.
Możemy powiedzieć, cieszymy się, że wreszcie po takim długim okresie zrealizuje się, czy zacznie się realizować i szybko się zrealizuje. Właśnie się zastanawiałam nad czasem tej realizacji, bo jesteśmy spóźnieni, prawda? 10 lat. Ale jeżeli...
No, można tak lekko policzyć.
Lekko, tak. Ale jeżeli zrealizuje się ona szybko, to jakby nadgoni ten stracony czas, bo czas realizacji takiego dużego projektu jest też trudny, więc...
Trudna
na pewno
inwestycja. Stąd...
Trudna inwestycja jeszcze na takim obiekcie.
Stąd duży koszt, prawie 104 miliony złotych całość inwestycji, a termin oddania centrum do użytku to wrzesień 2021 roku.
No to bardzo szybki. Oby to rzeczywiście był taki ala uniwersytet zawodowy. Bardzo tego oczekujemy.
Przedsionek dla inżynierów, tak?
Tak jest.
Choć słyszymy różnego rodzaju opinie, że są podzielone, że to nie są te kierunki. Nie budowlanka i nie rozwój technologii samochodowych, tylko inne to powinny być kierunki w tej szkole.
No może można jeszcze coś tutaj zmienić. Należy nad tym się poważnie zastanowić, żeby to nie było praca po próżnicy, tak? Żeby to efekty faktycznie wypuszczenia do zawodów były konkretne, a nie stracone.
mamy takie zapewnienie, że centrum ma trzymać rękę na pulsie i no, reagować. To mają być kierunki aktualne,
tak,
które są potrzebne
być,
na
tak,
rynku pracy.
Być.
Wrzesień 2021 roku, będziemy czekać na tą datę, zobaczymy, czy się uda, bo gorzowskie inwestycje różne tutaj przeżywały swoje historie i przeżywają. Pani poseł, przejdźmy teraz do tematów ogólnopolskich. Decyzje parlamentu, chociażby trzynastka, tak? Emeryci i renciści corocznie będą otrzymywać dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury. Przewiduje to ustawa uchwalona w czwartek przez Sejm.
Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Rząd pokazuje, że nie była to kiełbasa wyborcza, że to nie była taka obietnica jednorazowa, że rzeczywiście myśli o dużym środowisku emerytów, zresztą zwiększających się ilości liczby emerytów w Polsce i o ich standardzie życia, więc myśli cały czas o tym, zapowiada tą czternastkę również, więc myślę, że do
była
takiego...
Była również zapowiedziana.
Tak, była zapowiedziana. Zobaczymy, jak nam się to ułoży, bo to są następne lata. Ale my się z tego bardzo cieszymy, bo emeryci potrzebują naprawdę bardzo wiele środków do życia. Jest im bardzo trudno. Często są to ludzie samotni, bardzo schorowani, dużo wydają na leki. To 75 plus leki też przynosi dużą ulgę w tym portfelu emeryta. Ale musimy dbać o swoich emerytów, bo oni tak naprawdę są tą grupą, którą wspierają też swoje pokolenie młodsze. Czyli dbają też o swoje dzieci, o swoich wnuków. To jest taka grupa ludzi, którzy nie są jakby oderwani od społeczeństwa, ale oni są bardzo potrzebni w społeczeństwie, bardzo potrzebni w rodzinach. Rodziny też przez to, jeżeli emeryci będą sobie radzić, będą niezależni finansowo, to będą miały też dużą ulgę w tym, że nie muszą się martwić o swoich rodziców.
Czyli de facto
dziadków.
Jest to wsparcie nie tylko dla seniorów, ale dla
jest
całych rodzin.
Jest to wsparcie dla całych rodzin, oczywiście.
Dużo kontrowersji czy opinii, komentarzy budziło źródło finansowanie trzynastek. Mają to być pieniądze z Funduszu Solidarnościowego.
No tak, ale nie jest to zabieranie środków i uszczuplanie dla niepełnosprawnych, bo oni mają zapewnioną swoją pulę, tylko jest to taki fundusz, w którym znaleziono jeszcze miejsce właśnie na tą trzynastkę. Nie jest łatwo zabezpieczyć wszystkie projekty społeczne, ponieważ budżet państwa, no cudownie, że jest po raz pierwszy zrównoważony, ale mimo wszystko musimy bardzo czujnie pilnować tych wydatków, żeby one nie przekraczały naszych możliwości. Więc to jest bardzo dynamiczna sytuacja. A fundusz nie jest, Fundusz Solidarnościowy nie jest takim funduszem, który jest zamknięty i jeżeli się wyjmie z niego jakąś część, pożyczkę wykona, to zostanie uszczuplona pula przeznaczona dla niepełnosprawnych. Tak nie jest, więc spokojnie te niepokoje, które wywołuje opozycja, nie są realne.
Prawie 2 miliardy złotych, mówimy o kolejnych decyzjach parlamentu, Sejmu, mają otrzymać w tym roku Telewizja Polska i Polskie Radio, jako, przypomnijmy, rekompensaty z tytułu utraconych w roku 2020 wpływów z opłat abonamentowych. Taką decyzję podjął Sejm, a co z Senatem, jak pani myśli?
No oczywiście opozycja była strasznie krytyczna do tego naszego, do tej naszej decyzji. Nie wiem, jak się zachowa Senat, bo jak wiemy, w Senacie w tej chwili jest duża konsternacja i nie wiemy też, jak się zachowa wobec innych ustaw, a zwłaszcza tej ustawy, z którą tak walczy pan marszałek. W związku z
mówimy
tym czekamy.
O ustawie związanej z sądownictwem.
Tak, czekamy na posiedzenie Sejmu 22-23 styczeń. Jakie prawo do nas wróci z Senatu. Mam taką nadzieję, że jednak co do trzynastki i tych społecznych nie będzie problemów, tak samo do abonamentu, do zwiększenia środków, chociaż no krytyka jest, ale potem przychodzi oprzytomnienie, że to rzeczywiście cele, z którymi wszyscy korzystamy.
Marszałek Senatu, myśli pani, że stanie na przeszkodzie tych wydarzeń, to znaczy tych decyzji?
Ja myślę, że marszałek ma podstawowy problem teraz, ponieważ jest na linii strzału, ostrzelany z powodu tych podejrzeń korupcyjnych, bo na razie to są głośne sprawy, ale nie ma jakby penalizacji tego, więc nie ma oskarżeń jeszcze takich sądowych, dopóki no, na tym etapie jest niewinny, ale jest oskarżany przez wiele ludzi. I myślę, że on z tym ma ogromny problem, także się nie będzie skupiał na tych sprawach związanych z decyzjami innymi w Sejmie.
Apeluję o spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą w sprawie, pan marszałek apeluje, w sprawie właśnie reformy sądownictwa.
Nie wiem, jak się pan prezydent zachowa. Powiedział, co sądzi o ustawie sądowniczej tak zwanej, co sądzi o Trybunale Konstytucyjnym. Nie wiem, czy będzie reagował na te wezwania, chyba że pan marszałek przedstawi jakąś konkretną propozycję.
Zobaczymy, jaki będzie przebieg, jaki będzie scenariusz wydarzeń. Dziękuję bardzo za dzisiejszą wizytę. Poseł Elżbieta Ponka, Prawo i Sprawiedliwość, gościła w studiu Radia Gorzów.
Pozdrawiam.